Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny Po stronie prawdy, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscowości Wawrzynki, jest to powiat, gmina Żnin. Po raz drugi interweniujemy w sprawie mieszkańców, którzy po prostu narzekają na uciążliwość swojego sąsiada. W tym wypadku chodzi o składowisko odpadów. O tym wszystkim, co dotyczy tych mieszkańców, ale myślę, że również wielu z Państwa, ponieważ każdy z nas jest producentem odpadów. Coś trzeba z tymi odpadami robić. W jaki sposób to czynić, aby to nie było uciążliwe dla środowiska, jak i dla mieszkańców. Czy tutaj są spełnione wszystkie normy, czy też nie? To wykaże również w naszym programie i powiedzą o tym mieszkańcy, jak również właściciele tego składowiska i liczne również grono urzędników. Zapraszamy Państwa, aby zostać z nami. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Marian Kawka, mieszkaniec wsi Murczynka, to jest nieopodal miejscowość. Jest pan również redaktorem lokalnej gazety Pałuki. Panie redaktorze, po raz drugi przyjeżdżamy tutaj, aby zająć się sprawą mieszkańców, którzy narzekają na uciążliwość. Po tamtym programie, czy coś się zmieniło? Dlaczego po raz wtóry prosicie o to, aby jednak powtórnie zainteresować się tą sprawą i zainteresować również no, szersze grono urzędników?
No niestety sprawa się stała bardziej paląca w sensie dosłownym. Po programie, który był wyemitowany w marcu bodajże, no miały tutaj miejsce 3 pożary. W okolicach naszych, w gminie Kcynia, w miejscowości Karmelita, miał miejsce pożar, gdzie składowisko odpadów płonęło 2 tygodnie. Straż nie mogła go ugasić.
Ale dodajmy, nie jest to składowisko, o którym dzisiaj mówimy. Podajemy to jako przykład.
Tak, jako przykład, ale ten przykład nas zaniepokoił, ponieważ te pożary, które tutaj się zdarzają w ostatnim czasie, no są wielkim dla nas zagrożeniem, gdyby się powtórzyła sytuacja. W związku z tym prosiliśmy Państwa tutaj, żebyście no, pomogli nam tutaj interweniować.
Czyli tutaj również są te pożary jednak, tak?
Tak, pożary, które zostały szczęśliwie ugaszone, no ale ja może przytoczę, jakie te pożary mi chodzi. Temu mam taki największy pożar, był w nocy 1-2 maj 2014, to jeszcze był przed programem. Następnie były 3:26, 7 zastępów gasiło. 3 czerwca 19:20 był mały pożar i teraz był w niedzielę przed południem około godziny 11:00 następny pożar. Także dla nas jest to naprawdę paląca sprawa w sensie dosłownym. I ja dziękuję tutaj mieszkańcom, którzy przyszli na ten program, no ale niestety władze nasze, które zostały powiadomione, się nie pojawiły. Ja sobie pozwolę tutaj poinformować wszystkich, kto był zawiadomiony, a się nie zjawił. Pan burmistrz Żnina został zawiadomiony pisemnie przeze mnie, ponieważ byłem upoważniony przez pana redaktora. Mam potwierdzenie, że dostał takie zawiadomienie. Niestety nie był i nie przyszedł i nie przysłał żadnego przedstawiciela. Podobnie burmistrz Łabiszyna, który został tak samo pisemnie powiadomiony, też nie zjawił się i nie przysłał przedstawiciela. Radny miejscowy Oźminkowski, który tutaj jest radnym tego rejonu, no mówi, że musiał jechać do lekarza pilnie. Radny Słomowicz z kolei z drugiej gminy jest chory podobnież. Pani radna powiatowa Kozłowska, która mieszka tutaj, ma okna prawie że na wysypisko, mieszka niedaleko. Mówi, że musi wyjechać. Była też zawiadomienia radna, która jest przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu, pani Mateńko, też musiała wyjechać. Zjawił się tylko jeden przedstawiciel powiatu, Rady Powiatu, pan Robert Szafrański, któremu bardzo dziękuję jako jedynemu przedstawicielowi tutaj lokalnych samorządów. Więc tak, a poza tym jeszcze prosiłem też sołtysów o powiadomienie mieszkańców, że jest taki problem. No wszyscy wiedzą, wszyscy tutaj dyskutują, że są pożary, że są problemy. Natomiast tak, po kolei pojadę. Zawiadomiłem panią sołtys Wawrzynek. Powiedziała mi, że nie przyjdzie, bo nie może. Spytałem się, no, czy firma w jakiś sposób finansowo wspierała wieś. Okazało się, że firma wspierała plac zabaw dla dzieci. Pani Iwona Sawicka się nazywa, sołtys Wawrzynek. Pani sołtys Murczynka oświadczyła, że ona też nie może przyjść, chętnie by powiedziała, natomiast dostała 1000 zł na piknik, który będzie w następną niedzielę w mojej wsi, także też nie może przyjść. Sołtys Jabłówka, nie mam tutaj pewnych danych, ale też tam jakieś pikniki podobnież będą w Januszkowie. Był Dzień Dziecka organizowany przy pomocy firmy Nowago. Sołtys Januszkowa, no to właśnie szkoła Januszkowa, na Januszkowie dostała też kamizelki takie odblaskowe, tam za parę złotych, ileś tam tych sztuk. I no niestety dla mnie to jest takie rzucanie, przepraszam za porównanie, ochłapów ludziom, którzy potem się nie wypowiadają. I jest to bardzo przykre i naganne dla mnie.
Dziękuję panie Marianie. Wrócimy do rozmowy. My mamy nadzieję, że jest to dobra współpraca inwestora z mieszkańcami, aby może w jakiś sposób zrekompensować, ale będziemy o to również pytać i mieszkańców, jak też i właściciela. Zostańcie państwo z nami.
Szanowni państwo, tak jak wspominaliśmy, nasz dzisiejszy program realizujemy na prośbę mieszkańców gminy, którzy mieszkają w sąsiedztwie składowiska odpadów. Jest z nami między innymi pani Gizela Świtalska, pani jest mieszkanką Jabłówka. Pani Gizelo, pani niejednokrotnie do nas dzwoniła w tej sprawie, o której realizujemy dzisiejszy program. Jakie uciążliwości związane ze składowiskiem odpadów mieszkańcy gminy odczuwają?
No tak, głównie to jest to zanieczyszczenie tego powietrza. No niby ze Żnina są powołani byli ekolodzy. Ja rozumiem wszystko, ale ja coś tu nie rozumiem, że dlaczego akurat Żnin? Żnin zawsze pójdzie na rękę, bo Żnin właśnie ma ten kontrakt cały z tym wysypiskiem. I bardzo się dziwię. Ja ostatnio byłam, muszę powiedzieć, na wycieczce, na której się naprawdę dobrze czuliśmy. Tu przyjechałam i od nowa jest to samo. I nie rozumiem tego, co tu jest grane. Tak samo z tymi pożarami. Dzwonią mi, że czarny dym idzie. No rzeczywiście, widać było. No i pomimo wszystko pani sołtys powiedziała, że już przestały jeździć tiry. Nieprawda. Teraz, żeby nie było widać kiedy, to w nocy jeżdżą. I niech nie opowiada bzdur. I ona nie widzi też problemu. Jak można nie widzieć problemu? To znaczy się, że przekładają zdrowie nad wszystko inne. Ja się naprawdę dziwię. Dziwię się temu.
Pani Gizelo, uporządkujmy. Jakie to są uciążliwości?
No głównie to takie, że naprawdę ten smród. Ostatnio mam znowu szczury. Muszę powiedzieć. Nie wiem skąd się wzięły. Już ich nie było, teraz znowu się pojawiły. No i wie pani, tylko te tiry. Dzisiaj właśnie byłam w Żninie, się dowiedziałam, że to składowisko, które tutaj jest, tak rośnie szybko, w takim tempie, miało być niskie. A te, co się okazało, będzie jeszcze trochę, to będzie góra Śnieżka u nas. I po co mamy jeździć gdzieś i zwiedzać, jak mamy tu swoją górę?
Jest z nami pan prezes, za co dziękujemy. Będziemy z nim rozmawiać, ale pytam także państwa jako mieszkańców, czy zakład reaguje w jakiś sposób na państwa sygnały?
No my absolutnie nie mamy z tym wspólnego nic, bo co my możemy? Jak ja nie wiem, ja w ogóle ja nie mam gospodarki. Ja mam tylko, się zajmuję tam troszeczkę kurek, mam i to wszystko. Także tu trzeba się zapytać, by było rolników głównie. Bo ja nie wiem, ale przejeżdżałam dzisiaj ze Żnina, więc widzę, że na polach są znów reklamówki i duże jakieś worki plastikowe. Dziwi mnie to naprawdę. I to w zbożu leżą. Jak nie wierzą, to proszę się przejechać. Tą drogą z Januszkowa do Żnina.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. To były obawy mieszkańców. O te obawy będziemy jeszcze pytać w dzisiejszym programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę powrócimy do tematu.
Na nasze zaproszenie, na prośbę również mieszkańców jest również pan prezes spółki Nowago Żnin S.A., pan Zbigniew Pałka, jest również kierownik zakładu tutejszego. Panie prezesie, może na wstępie powiedzmy kilka słów o samym zakładzie. Co to jest za zakład, skąd przyjmuje śmieci, na jakiej zasadzie prawnej on działa?
Nasz zakład jest zakładem przetwarzania odpadów komunalnych, przy czym składowisko jest tylko jednym z elementów tego zakładu i to wcale nawet nie najważniejszym. Zajmujemy się przerabianiem odpadów głównie pochodzenia komunalnego, z gminy i z powiatu żnińskiego, również z powiatu nakielskiego. Dodatkowo do produkcji paliwa alternatywnego, to jest takie paliwo, które jest wykorzystywane zamiast węgla w cementowniach, którego jesteśmy wielkim producentem, są sprowadzane również z dalszych terenów odpady pochodzenia komunalnego, które są tak zwanymi odpadami już przesortowanymi, które zawierają dużą frakcję tego materiału, który jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego paliwa, które jest tak jak wspomniałem, spalane w cementowni zamiast węgla. Dzięki temu zresztą możemy mniej tych odpadów składować.
Może tak pan by zdradził, co to za paliwo jest?
Paliwo alternatywne jest to taka nazwa. Są to po prostu wyselekcjonowane odpady, głównie plastiku i papieru, pozbawione metali i szkła, które to odpady odpowiedniej strukturze wielkościowej są samochodami transportowane do cementowni. Tu u nas my zapatrujemy cementownię w Piechcinie i w cementowni one są spalane zamiast węgla. Jest to substytut węgla, tak zwane paliwo alternatywne, tak to można określić.
No może to nie pana, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, działka, ale nie zaleca się i nie wolno spalać właśnie odpadów takich jak plastiki w piecach. Mamy nadzieję, że te cementownie mają specjalne filtry, które, no jeśli takie paliwo alternatywne, tylko tyle, że przerobione w jakiś sposób spalają, to że emisja no, tych polichlorowanych winyli no, nie jest jakaś straszna.
Oczywiście, że tak. Wszystkie cementownie w Polsce, jest ich 13, spalają tego typu paliwo. Zgodnie z polskim prawem wszystkie te cementownie dysponują stosownymi pozwoleniami. My akurat zapatrujemy tą, która jest w pobliżu i korzystamy z tego, że można część tych odpadów zamiast złożyć na składowisku, można zużyć na odzysk energii cieplnej, która jest wykorzystywana do produkcji cementu.
Rozumiemy, dziękujemy za to również wyjaśnienie. Panie prezesie, no, mieszkańcy uskarżają się na uciążliwości związane z funkcjonowaniem zakładu. Z tego co wiemy, były kontrole. Czy po tej kontroli również zakład w jakiś sposób na te wnioski pokontrolne zareagował?
Oczywiście, że tak. Staramy się reagować. Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że tego typu działalność, czy ona jest prowadzona tu w Wawrzynkach, czy w jakimkolwiek innym miejscu w kraju, czy w innych miejscach świata, bo tego typu instalacje są w całym świecie generalnie eksploatowane, stwarzają szereg pewnych uciążliwości. Tak jak tutaj pani wspomniała, czy to są te złowonne zapachy, czy też zwiększony ruch na drodze. Zdajemy sobie z tego sprawę. Staramy się oczywiście minimalizować te uciążliwości, jak się tylko da. Jeśli chodzi właśnie o kwestię Jabłówka, w którym poprzednio państwa redakcja miała program, postaraliśmy się o to, aby ten ruch tam zmniejszyć. My mamy swoich 5 samochodów, które transportują odpady i wszyscy kierowcy o tym dobrze wiedzą, pod karą zresztą, że nie wolno im tamtędy jeździć. Natomiast no, nie za bardzo mamy wpływ na kierowców firm zewnętrznych, które dostarczają. No, oczywiście występujemy do właścicieli tych firm, aby ten transport no, jednak jeździł tymi głównymi drogami. No, nie zawsze jest to skuteczne. Dodatkowo zwróciliśmy się do policji, aby policja też ustawiała radary, bo spotykamy się z informacjami, że ci kierowcy nie zawsze przestrzegają przepisów i szybko jeżdżą, co może być dodatkowym niebezpieczeństwem i dlatego no, prosimy policję, aby no, starała się dyscyplinować tychże kierowców.
W każdym bądź razie dziękujemy za reakcję. Panie prezesie, państwo polskie, Unia Europejska, różnego rodzaju fundusze unijne chcą dawać pieniądze na to, aby w jakiś sposób chronić środowisko naturalne poprzez stosowanie nowych technologii i no, najróżniejsze są metody, aby w jakiś sposób chronić środowisko. Czy widzi pan taką możliwość, aby, no bo wiadomo, że pana firma głównie prowadzi tę działalność po to, żeby zarobić. Więc trudno wymagać, abyście ponosili nie wiadomo jak ciężkie nakłady na to, aby jeszcze bardziej zminimalizować te uciążliwości, jeśli tym bardziej prawo was do tego nie zobligowywuje. Ale czy widzi pan taką możliwość, bo być może to trafi gdzieś do odpowiednich gremiów, że można by jednak pewne inwestycje czynić, tylko że na nie potrzebne byłoby wsparcie publiczne. Takie inwestycje, które no w jakiś sposób może by powodowały, że mniej byłoby tego odoru, może mniej tych torebek, może bardziej kontrolowane byłoby powietrze czy też woda. Czy widzi pan taką może możliwość na tę chwilę, albo przynajmniej coś, co by może rozwiązało, tylko potrzebne byłyby na to pieniądze?
Budowa naszego zakładu, tak tylko dopowiem, również odbyła się z udziałem środków publicznych. Mamy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Także ten zakład nie powstał tylko ze środków prywatnych, czy też z naszych środków, tylko również ze środków publicznych. Dodatkowo nasze przedsiębiorstwo funkcjonuje w formule PPP, a więc partnerstwa publiczno-prywatnego. Udziałowcem naszej firmy jest gmina Żniny w 20%, a więc jesteśmy niejako przedsiębiorstwem, które funkcjonuje nie tylko w oparciu o czysto prywatne przepisy, ale również w przepisy związane z sektorem publicznym. Natomiast jeśli chodzi o możliwości ograniczenia, staramy się ograniczyć te nasze uciążliwości na wszelkie sposoby. Między innymi jeśli chodzi o wywiewanie tych odpadów po każdej wichurze, a niestety te wichury co jakiś czas się zdarzają, z pomocą tu miejscowych mieszkańców, którym staramy się w ten sposób dać, trochę nie ukrywam, zarobić, sprzątamy, zbieramy pola w promieniu kilometra, nawet półtora kilometra od naszego zakładu. Staramy się również zmniejszyć te uciążliwości odorowonne poprzez między to, że w tej chwili już rekultywujemy i zamknięte są dwie stare, tak zwane stare kwatery, które nasza firma uzyskała od gminy Żniny aportem, który gmina wniosła do naszej spółki. Te kwatery już są zamknięte i tam cały biogaz, który z nich w normalnych warunkach, na normalnych, podczas normalnej eksploatacji jest emitowany do atmosfery, zostanie ujęty w szczelne przewody i spożytkowany do produkcji ciepła. Już w tym do końca tego roku ta inwestycja będzie realizowana. To są duże wydatki, które firma ponosi właśnie w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i na mieszkańców.
Czyli sprawy idą w dobrym kierunku. A jakby pan skomentował to, no i czy to prawda, tak, że w jakiś sposób dofinansowujecie lokalne samorządy wiejskie przy okazji jakichś imprez czy coś, no i jak wy traktujecie te datki?
Oczywiście, że dofinansujemy. Jesteśmy, powiem więcej, z tego bardzo dumni i cieszy nas to, że możemy wesprzeć mieszkańców. Jest to pewna forma rekompensaty. Tego typu forma rekompensaty jest stosowana przez wszystkie firmy, które no, siłą rzeczy sprawiają pewne uciążliwości w naszym kraju i na całym świecie. I dlatego staramy się tu również wyjść naprzeciw mieszkańcom i dlatego stosujemy tutaj różne formy promocji, jak i również staramy się, przynajmniej tu, gdzie samorządy są tym zainteresowane, żeby wspomóc te lokalne społeczności. Przy czym te wspomagania zawsze mają bardzo legalny, oficjalny charakter. Jeśli chodzi na przykład o sołectwa, tak jak tutaj była poruszana przez pana Kawkę sprawa dofinansowania placu zabaw w Wawrzynkach. Bardzo się cieszymy, że udało nam się to uczynić. Przy czym to jest realizowane za pomocą, z pośrednictwem budżetu gminy Żnin, a więc pieniądze my wpłacamy do budżetu gminy Żnin, dopiero gmina Żnin może wypłacić te pieniądze sołectwu. To są normalne procedury. W każdym normalnym kraju to jest stosowane i ja poczytuję sobie osobiście to za wielki honor, że możemy wspomóc, wspomagamy i będziemy wspomagać, powiem więcej, za ostatnie 3 lata tego wsparcia dla wielu różnych podmiotów, szkół, sołectw, udzieliliśmy na kwotę ponad 170 tysięcy złotych.
Dziękuję. Mówił pan Marian Zbigniew Pałka, prezes spółki Nowago Żnin S.A. No proszę państwa, szkoda, że nie ma tego drugiego udziałowca, a więc gminy, ale to już niech państwo sami to osądzą, jak to traktować. Pan Rafał Jakubowski, nasz kolejny rozmówca, pan jest kierownikiem tego zakładu tutaj. Panie kierowniku, proszę powiedzieć, jak na co dzień funkcjonuje zakład, jak on funkcjonuje również w nocy?
Zakład funkcjonuje bardzo dobrze. Pracownicy cały czas rzetelnie wykonują swoje obowiązki. Praktycznie całą dobę produkujemy paliwo alternatywne, które jest dla nas priorytetem. Także składowisko jest również eksploatowane zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska. Nie widzę jakichś tutaj nieprawidłowości, które mógłbym tutaj wskazać.
Czy nocą również przyjeżdżają do Was te tiry i czy jest tak możliwe logistycznie, aby jednak przyjmować śmieci tylko w ciągu dnia, czy też jednak nie jest to tak możliwe? Jak Pan to widzi? Bo z tego, co wiemy, mieszkańcy też narzekają na to, że w takich późnych porach nocnych też jeżdżą te samochody. Chociaż Pan Prezes tutaj powiedział, że stara się, aby omijały one te drogi najbardziej lokalne, żeby kierowały się drogami głównymi.
Rzeczywiście, my bardzo często rozmawiamy z naszymi kontrahentami na ten temat. Niejednokrotnie wysyłaliśmy jakieś pisma, dzwoniliśmy do nich. Ja osobiście, prosząc ich o to, aby nie zakłócać spokoju mieszkańców, żeby poruszać się głównymi drogami, a nie jakimiś bocznymi na skróty. Także nie mam tutaj więcej jakichś uwag.
Jakie trafiają do Was odpady? No też mówią mieszkańcy o tym, że czasami jak jedzie taki samochód, no to niestety za nim się ciągnie fetor. To co on takiego wiezie, ten samochód?
Wie Pan, to są odpady, najczęściej są to odpady komunalno-pochodne, a więc no myślę, że tutaj jakikolwiek fetor, no to jest ten sam fetor, który wydobywa się u każdego z nas ze śmietnika, do którego każdy z nas wrzuca odpady i nie jest rzeczą jakąś abstrakcyjną transport odpadów. No przecież nie jesteśmy w stanie zgromadzać ich w jednym miejscu na jakiejś kupie, tylko po prostu trzeba je transportować z miejsca na miejsce, żeby można było je przetworzyć zgodnie z prawem, zgodnie ze sztuką i dobrze dla ochrony środowiska. Najlepszą metodą jest według tutaj spółki przetwarzanie ich w paliwo alternatywne, które ostatecznie je unicestwia.
Czy widzi Pan również taką możliwość, bo skoro rozmawiacie z kontrahentami, aby nie jeździli tymi drogami, to czy jest taka możliwość, aby z nimi również porozmawiać, aby te samochody były może bardziej szczelne? Bo to nawet nie trzeba być w tej gminie, wystarczy jechać po jakiejś drodze krajowej. No jak się ma takie szczęście, no i jedzie się za takim samochodem, no to rzeczywiście czuć to i to bardzo mocno. No i pytanie, czy widzi Pan taką możliwość, aby ci, którzy te śmieci do Was dostarczają, żeby jednak też dbali o to, żeby to po drodze nie było czuć na całej drodze, jak jedzie taki samochód?
Oczywiście, no rzeczą podstawową jest to, aby każdy pojazd, który porusza się po drodze i to nie dotyczy tylko odpadów, ale i racjonalnego postępowania w ruchu drogowym, spełniał przede wszystkim wymogi techniczne. Od tego są inspekcje transportu drogowego, od tego jest policja, którą my także prosimy, aby weryfikowała, jeżeli coś jest nie tak. Oczywiście, no my absolutnie nie będziemy się upierali, żeby tutaj pojazdy jeździły jakieś w złym stanie technicznym. Wręcz przeciwnie, my tutaj wspólnie z zarządem bardzo często poprawiamy kierowców, organizujemy spotkania, na których bardzo często jest pełen skład, którym przekazujemy im informacje, jak postępować, zgłaszać nam wszelkie jakiekolwiek nieprawidłowości. Przede wszystkim każdy pojazd, który porusza się po drodze z odpadami, przynajmniej w naszej firmie, posiada szczelne plandeki i szczelną naczepę bądź przyczepę, które no uniemożliwiają wydostanie się odpadów. Być może to się zdarza, ale nie naszym firmom.
Dziękuję. To raczej sprawa rzeczywiście, tak jak Pan mówi, dla Policji Inspekcji Transportu Drogowego. Mówił Pan Rafał Jakubowski, kierownik zakładu, a my zapraszamy Państwa, by pozostać z nami.
Szanowni Państwo, powracamy do rozmowy z mieszkańcami. Jest z nami pani Kazimiera Łoboda, sołtys Chomentowa. Pani sołtys, sprawa związana czy to z torbami foliowymi, czy nieprzyjemnym zapachem, czy szczurami, to jakby nie jest kwestia, która dotyczy Państwa miejscowości, ale jest uciążliwość związana z samochodami.
Słuchając mojego przedmówcy, to właściwie to nie powinno być żadnej sprawy. Ja nie powinnam się w ogóle tu w tym miejscu znaleźć i mówić o tych problemach. Ale niestety nasi mieszkańcy zwracają się do starostwa, do Nakła, tak samo do gminy, do Szubina, ze względu na to, że my właściwie odczuwamy najbardziej uciążliwość tych pojazdów, które przejeżdżają z Piątki, zjeżdżają przez Wąsosz, Chomentowo i tu wjeżdżają do Wawrzynek. I tak, na przykład przed południem, w ciągu dnia, jak akurat mam dom piętrowy i tak sobie obserwuję, to na przykład jedzie 10 pojazdów. I tak, 5, 3, 2, dobrze. Po południu, a 5 od nowa. Nocą w tej chwili jakby troszeczkę było ograniczone. Rzeczywiście, tak faktycznie jest. Napisaliśmy pismo do starostwa, między innymi do członka zarządu powiatu, odnośnie ograniczenia przejazdu tonażu, na przykład do 12 ton. Kiedyś mieliśmy taki znak przy Piątce i faktycznie to zdawał egzamin. Pojazdy takie nie mogły się znaleźć na naszym terenie. W tej chwili ten znak został zdjęty i praktycznie te wszystkie pojazdy przejeżdżają przez Chomentowo. To nie chodzi o to, że one nie mogą jechać, ale niech jadą wolniej, bo na przykład dwa tygodnie temu, czy półtora tygodnia temu była pani burmistrz u nas w Chomentowie, tam na jakiejś interwencji i mówi, co tu jest taki ruch? Aż była zdziwiona. I akurat radny był i mówi, no niestety, ale tak faktycznie tu w Chomentowie jest ciągle. I dostaliśmy od razu pismo. Pani burmistrz skierowała pismo do komisariatu powiatowego, do komendanta powiatowego Policji w Nakle. I o takie kontrole właśnie szczególnie pojazdów tych ciężarowych, które jadą tu do Wawrzynek. I na przykład wczoraj już była kontrola, stał samochód i faktycznie policja i kontrolowali. Też napisaliśmy pismo do starostwa ze względu na to, że nasze drogi są tak zniszczone, że praktycznie łatanie dziur taką metodą najzwyklejszą to nie ma najmniejszego sensu. Trzeba tym młotem wybić takie kwadraty duże, bo to są już takie dziury, że no po prostu jak wjedzie samochód osobowy, to na pewno sobie uszkodzi jakiś tam oponę czy nawet podwozie. Także no, jesteśmy naprawdę narażeni na tym bardziej, że nasza miejscowość jest tak usytuowana, że jakiś główna część miejscowości to budynki są 4 metry od jezdni. No to możecie sobie Państwo wyobrazić, jak jedzie taki duży samochód z nadmierną szybkością, przejeżdża, tym bardziej, że w tej chwili już nie mamy szkoły, no to wydaje mi się, że już mogą jechać, tam nie ma żadnego ograniczenia, jadą szybko. No i praktycznie my na to wpływu nie mamy. Myślimy, że no być może coś skorzystamy w tej chwili, no coś się zacznie dziać, jeżeli rzeczywiście policja będzie kontrolowała. A poza tym też budynki nasze akurat w środku wsi to są budynki stuletnie. Rysują się wewnątrz ściany, sufity. Przy takiej jeździe tylu pojazdów to naprawdę ja sobie nie wyobrażam. Co prawda akurat nie mieszkam tak bliziutko, ale też na pewno jakąś uciążliwością dla nas są te pojazdy. Także no tak na razie... Aha, a jeszcze chciałam powiedzieć, właśnie koleżanka mi tutaj tak dała taką ściągę i mówi, że samochody opisane Remeco jeżdżące właśnie tu do Wawrzynek na składowisko jadą tak szybko, że po prostu głowa mała. I zadzwoniły nawet na policję i mówią, żeby skontrolowali, jeżeli będą wracali tą stroną naszą, żeby faktycznie też kontrolowali i kierowców, że tak jeżdżą z taką nadmierną szybkością.
To natężenie ruchu, panie sołtys, jest zarówno tak samo wysokie w dzień, jak i w nocy?
Mówię, że w tej chwili akurat jakby troszeczkę w ciągu nocy jakby ograniczony jest ten ruch.
Dziękuję bardzo. Pani Gizela jeszcze chciała się odnieść do sprawy związanej z samochodami.
Tak, właśnie. Dlatego, że pan tu się nie wypowiedział, dlaczego w nocy czy jeżdżą. Pan nie powiedział dokładnie, czy jeżdżą. Ale ja jestem blisko i słyszę, jak jeżdżą w nocy. Był taki wypadek, jest tu pan świadkiem. Jechaliśmy do Łabiszyna w tą stronę. Szedł wnuczek na autobus, a jechał tak szybko ten tir, że w ostatniej chwili myśmy zjechali prawie do rowu. Więc tak jeżdżą. i ja widzę, jak jeżdżą. Dzisiaj znów jechał i pani sołtys mówi, 10 samochodów tylko. Nieprawda, 5 nieraz jedzie jeden za drugim. I to jest nieprawdą. Proszę nie wierzyć w takie bzdury, że nie jeżdżą. Ja widzę to i stoję nieraz, bo się zatrzymują przy sklepie też.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rozmawiamy z mieszkańcami o tym uciążliwym dla nich sąsiedztwie. Czy te obawy mieszkańców rzeczywiście są uzasadnione? O tym w dalszym programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Zostańcie Państwo z nami.
Na naszym programie jest również pani Małgorzata Witkowska, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Pani naczelnik, może tak tytułem wstępu, jaki jest rozdział kompetencji urzędów państwowych i samorządowych, jeśli chodzi o nadzór i kontrolę nad tego typu instalacjami?
Wygląda to w ten sposób, że inne urzędy wydają decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę, inne urzędy wydają decyzje na prowadzenie działalności, zgodę na wytwarzanie odpadów, na transport tych odpadów. Tutaj instalacje są objęte zintegrowanym pozwoleniem, jest to szczególny rodzaj pozwolenia i inne urzędy kontrolują. Wszystkie zgody lokalizacyjne są po stronie samorządu lokalnego. Decyzje emisyjne dla tej wielkości instalacji w dużej mierze wydaje marszałek województwa bądź starosta. To zależy od skali produkcji, wielkości produkcji, ilości magazynowanych odpadów, ilości przywożonych, unieszkodliwianych bądź odzyskiwanych odpadów. A kontrolą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie dotrzymywania warunków decyzji i przepisów prawa ogólnego oraz marszałek w ramach przeglądu wydanego przez siebie pozwolenia.
A więc jeśli jest coś nie tak, co by niepokoiło mieszkańców, jeśli chodzi o stan środowiska, to przeglądu powinien dokonywać marszałek województwa, tak?
Może marszałek i również nasza kontrola, jeżeli wykaże tego typu nieprawidłowości, czyli naruszenie warunków decyzji, nieprawidłowe wyniki w jakimś zakresie. Tutaj zakład jest obowiązany do wykonywania automonitoringu prowadzonej przez siebie działalności. To możemy czy wydać zarządzenia zobowiązujące do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości, zastosować sankcje karne w drastycznych przypadkach naruszeń, ale tutaj nie stwierdzaliśmy takich, moglibyśmy również wydać decyzję wstrzymującą.
Na tę chwilę nie ma uregulowań prawnych, które by mówiły o tym, że no rzeczywiście jest brzydki zapach i tu trzeba coś z tym zrobić. A może coś jest inne rozwiązanie? Jak wygląda ta sprawa?
Nie ma żadnych regulacji, które jakby normują uciążliwość. Nie ma możliwości zmierzenia jej na dzień dzisiejszy. Nie ma norm odniesienia. Natomiast w wielu przypadkach, kiedy są zgłaszane takie uciążliwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, inspektorzy prowadzący kontrolę sprawdzają dotrzymywanie innych warunków, czyli na przykład, nie wiem, sposób magazynowania, postępowania z odpadem, bo to również wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości może przyczynić się do poprawy sytuacji mieszkańców okolicznych.
W tym wypadku, tak dla jasności, trzeba powiedzieć, że tego monitoringu dokonuje sama firma, tylko że wykorzystuje do tego inną firmę, której państwo polskie dało akredytację do tego, aby kontrolować. Tak? Czyli można powiedzieć, że to firma wybiera firmę, która ją tutaj no, monitoruje, a potem ten monitoring wysyła do was, mówiąc, że jest wszystko w porządku lub nie.
Firmy muszą zlecać monitoring, czyli badania, pobór prób do laboratoriów akredytowanych. Także i pobór, i wykonywanie oznaczeń są akredytowane. Każda metoda wykonywana musi być akredytowana. Jeżeli stwierdzimy, że jest inaczej, to tutaj również są przewidziane sankcje karne.
Może kilka słów więcej o tej akredytacji. Kto tą akredytację wystawia i czy to jest jedyny urząd?
Jest na przykład Polskie Centrum Akredytacji, bardzo szeroko akredytujące laboratoria. Z tym, co my się spotykamy, jest najszersza akredytacja i w tym momencie oni kontrolują firmę, która wykonuje badania, a my kontrolujemy tego, który ją zleca, sprawdzając, czy wszystkie normy w tym zakresie są dotrzymane.
Jakieś inne jednostki są dopuszczone do tego, aby akredytować taką firmę, która ma laboratorium i dokonuje kontroli u inwestora?
Tak, są różne i niekoniecznie musi to być jednostka krajowa. Każda, która posiada uprawnienia certyfikującego, może takiej certyfikacji dokonywać.
Czyli jakaś jednostka akredytacyjna z innego państwa, chociażby Unii Europejskiej, tak?
Może są takie przypadki również, aczkolwiek w swojej praktyce rzadko to spotykamy.
Dziękuję, mówiła pani Małgorzata Witkowska, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Jest również pan naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pan Jacek Goszczyński. Panie naczelniku, jeśli chodzi o te uciążliwości zapachowe, jak powiedziała tutaj również pana koleżanka z pracy, jest tak, że no nie ma tych norm. Natomiast takie pytanie, jeśli jest uciążliwość zapachowa, to wiemy, że coś idzie z wysypiska, a razem z tym idą również frakcje jak pyły, również mogą iść przetrwalniki, grzyby, różnego rodzaju innego rodzaju organizmy żywe, w tym szkodliwe. Co na ten temat może pan powiedzieć?
Jeżeli chodzi o te zanieczyszczenia powietrza, bo tutaj ten problem jest podnoszony nie tylko w państwa przypadku, ale w przypadku tego typu obiektów, czy też oczyszczalni ścieków bardzo często, tym podstawowym elementem warunkującym jakość powietrza jest emisja substancji złowonnych. One niestety w odniesieniu do przepisów obowiązujących w kwestii monitoringu powietrza nie mają swoich ram prawnych. I w tym momencie nasza instytucja, jakakolwiek inna, nie ma narzędzia, które by mogłyby wykazać, że następuje przekroczenie wartości, przekroczenie standardów jakości powietrza. To, co my wyczuwamy, to, co ludzkie nosy wyczuwają, niestety występuje w powietrzu, albo i może stety występuje w powietrzu w bardzo niskich stężeniach. To są stężenia rzędu setnych, a nawet tysięcznych mikrograma na metr sześcienny. Polskie normy nie są przystosowane, odnoszące się do monitoringu powietrza, nie są przystosowane do badań tego typu obiektów. Wymaga to zupełnie innych metod, jak chociażby ocena stanu sanitarnego. I tutaj Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jako jedna z niewielu instytucji na terenie Polski, tego rodzaju badania na terenie województwa przeprowadza. Mamy już ponad 10-letnie doświadczenie w monitoringu tego rodzaju obiektów i tylko w nielicznych wypadkach udało nam się udowodnić, że rzeczywiście istnieje negatywne oddziaływanie czy to oczyszczalni ścieków, czy też składowiska odpadów na stan sanitarny powietrza. Znowu uwaga, ten stan sanitarny powietrza w przepisach polskiego prawa ochrony środowiska nie ma swoich odnośników. Możemy się tylko posiłkować zaleceniami przygotowanymi przez jeden z instytutów naukowych, który mówi, czy ten stan sanitarny powietrza jest dobry, czy też zły, czy zagraża życiu, zdrowia, czy zdrowiu ludzi, czy też nie. Nie ma to natomiast sankcji prawnej i tak jak wspominałem, praktycznie w dwóch czy trzech przypadkach w ciągu tych ostatnich 10 lat w sposób niebudzący wątpliwości udało się udowodnić, że obiekt może być źródłem tego rodzaju zanieczyszczeń.
Panie naczelniku, sprawa trochę inna, ale jednak podobna, bo dotyczy powietrza. Co prawda tu nie mamy do czynienia ze spalaniem poza podpaleniami czy też pożarami, ale na przykład no, w Krakowie słyszymy o tym, że nakazuje się mieszkańcom rezygnację z pieców na rzecz innego rodzaju ogrzewania. No, na jakiejś podstawie to musi być tworzone. Bada się tam powietrze w Krakowie, mówi się, że jest zanieczyszczone i podejmuje się pewne działania. W przypadku wysypiska śmieci mówi się, że nie ma żadnych norm.
Nie dość, że nie ma żadnych norm, ale system prowadzonego państwowego monitoringu środowiska skupia się przede wszystkim na tych miejscach w kraju, gdzie występują najpoważniejsze problemy z ochroną powietrza. Tymi miejscami są niestety centra dużych miast, takich jak chociażby na terenie naszego województwa Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Nakło. To tam występują największe problemy w zanieczyszczeniu powietrza. Tam występują przekroczenia standardów i nasze badania i nasze oceny są ukierunkowane na te miejsca, gdzie te nagromadzenie problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza jest największe. I to, o czym pan redaktor wspomniał, o tym Krakowie, to jest właśnie pochodna tego, że te problemy występują również w aglomeracjach na terenie całego kraju.
Panie naczelniku, Wydział Inspekcji i Wydział Monitoringu Środowiska Inspektoratu Ochrony Środowiska, mówi tak kolokwialnie, mówi się, że to taka policja ekologiczna. Czy tutaj na przykładzie tego zakładu widzi pan jakieś niedociągnięcia, może złamanie prawa, a może jednak jest wszystko w porządku? No i słowa pana prezesa tutaj uspokajają, czy też jednak jest coś na rzeczy?
Ja ze swojego punktu widzenia, dla mnie oprócz tych problemów związanych z odorami, to następnym podstawowym elementem środowiska, który należy pilnie obserwować, to są przede wszystkim wody podziemne. Należy sobie zdawać sprawę, że odcieki z tego rodzaju obiektów mogą potencjalnie zagrozić wodom podziemnym. Oczywiście jest kwestia, jak wygląda budowa samego składowiska, jaka jest intensywność eksploatacji tego składowiska i przede wszystkim jak jest zlokalizowana sieć pomiarowa. I chciałbym Państwu powiedzieć, że tutaj w przypadku akurat tego obiektu mamy do czynienia z bardzo dobrze posadowionymi punktami obserwacyjnymi wód powierzchniowych. One na pierwszym etapie eksploatacji składowiska w dawniejszych latach obejmowały tylko płytkie warstwy wodonośne. W tej chwili również obejmują głęboki poziom wodonośny, wody trzeciorzędowe, które są głównym poziomem użytkowym tutaj dla tego terenu. Jeżeli chodzi o wyniki badań prowadzonych przy składowisku odpadów, tak jak koleżanka wspominała, tego rodzaju raporty są przesyłane do nas. My je analizujemy na bieżąco.
Czy wy macie prawo przyjść tak po prostu do tych odwiertów, nie informując nikogo i pobrać próbkę? Czy też musicie kogoś poinformować o tym, że przyjdziecie, żeby pobrać próbkę? Czy też po prostu to tylko ta firma, która ma tą akredytację, może przyjść i badać?
Oczywiście, gdyby cokolwiek budziło naszą wątpliwość, mamy prawo pobrać próbę, tylko jest od razu informacja, te piezometry nie są dostępne dla wszystkich, one są po prostu zamknięte. Musi być przedstawiciel zakładu, ale oczywiście nie ma to najmniejszego wpływu na nasze czynności wykonywane bezpośrednio przy tego rodzaju otworach obserwacyjnych.
Rozumiemy. Jeszcze gdyby tak dla jasności sytuacji, kompetencyjnie ten zakład podlega bardziej pod Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, czy też pod tutaj instytucję podległą marszałkowi? Kto więcej tutaj, że tak powiem, może zadziałać, jeśli chodzi o skargi mieszkańców?
Ponad wszelką wątpliwość Inspekcja Ochrony Środowiska. Tak jesteśmy usytuowani w prawie ochrony środowiska, że jesteśmy instytucją odpowiedzialną za kontrolę. To my mamy do tego fachowe kadry, mamy aparat prawny, aby móc ewentualne problemy występujące przy eksploatacji tego rodzaju obiektów rozwiązywać.
Dziękuję. Dziękuję również, że Państwo przybyli na nasz program. Niestety włodarze lokalnych gmin jakoś się tutaj przed tym wzdrygują. Być może są jakieś sytuacje życiowe, które powodują, że nie można było tutaj przyjechać i przybyć na prośbę mieszkańców telewizji, ale dziękujemy, że urzędy centralne również się tutaj pojawiły, a my zapraszamy Państwa, aby zostać z nami.
My powracamy, szanowni państwo, do rozmowy z mieszkańcami gminy. Pani Maria i pani Iwona również prosiły o głos. Czego jeszcze jako mieszkańcy obawiacie się najbardziej i co pani zdaniem należałoby polepszyć, żeby ta sprawa szła w dobrym kierunku?
No, tylko mogę nadmienić, bo że bardzo blisko mieszkam drogi, przez którą przejeżdżają te tiry z tym tonarzem. Jak, no nie wiem, takie drgania naprawdę, że odczuwam, siedząc czy leżąc na łóżku i nie wiem, jaki tam tonarz jedzie, ale i mam dzieci małe, córka często choruje, załapała teraz bakterię E. coli, nie wiem skąd, no fakt faktem, żebyśmy my też się zarazili, ale być może ona ma organizm bardziej taki narażony, że no... Leżała ponad tydzień i no nie wiem, no, co tu jeszcze powiedzieć. Ten smród to do mnie nie dociera, bo jak tu widać, las nas chroni troszeczkę, ale mieszkam blisko ujęcia wody i też się boję o tą wodę, żeby nie było skażone, czy no nie wiem, jakieś pomiary i to nie tak tutaj z naszej gminy, tylko żeby ktoś naprawdę... z zewnątrz przyjechał, a nie z naszej gminy, bo każdy ma plecy i tu chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, o nic więcej. A jeżeli chodzi o zdrowie, no to za pieniądze się tego nie kupi.
Dziękuję bardzo.
No wie pani, te worki fruwające po polach, to jest dużo. No i właśnie to skażenie tej wody, żeby była, nie była tylko, nie? To byśmy prosili ekologa gdzieś z innego tam miasta, nie? Z rejonu innego, żeby tu nie było to tak, żeby to było nasi, nie? To badali tam wszystko, nie?
tu.
Zwracali się państwo do zarządu spółki? Jest z nami pan prezes, są przedstawiciele, żeby w jakiś sposób reagowali na tę sytuację?
No nie wiem, tutaj jest tu pani Stalska.
Nie zwracaliśmy, ale po ostatniej interwencji myślałam, że pan prezes przyjedzie i nas zapewni, że ta woda jednak nam nie będzie skażona, żeby naprawdę uspokajać mieszkańców. A po ostatniej interwencji nikt nie przyjechał. Nie było żadnego takiego zebrania. Mamy świetlicę, przecież mogliśmy się spotkać i mogliśmy na ten temat porozmawiać, wtedy by zapewnili. A tak to, no nie wiemy, na czym my w ogóle stoimy. Czy ta woda będzie skażona, czy nie będzie. Bo oni zapewniają, że mają jakieś zapory, ale no to są tylko słowa.
A czy ktoś z gminy przyjechał?
Nie, też nikogo nie było. Nikogo. Po tej ostatniej interwencji nikogo, bo nikogo to nie dotyczy. Nasz burmistrz mieszka w Łabiszynie, znaczy w Lubostroniu. On twierdzi, że on tego zapachu nie czuje. No to nie widzi w ogóle problemu. No jak tak można? Nie widzi problemu. Niech ci właśnie, co nie widzą problemu, zamieszkają właśnie tutaj bliżej tego śmieciowiska. No to chyba znajdą jakikolwiek problem.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, rozmawialiśmy z mieszkańcami gminy. Do rozmowy z mieszkańcami jeszcze powrócimy.
Przypomnijmy, znajdujemy się w Wawrzynkach w gminie Żnin. Uciążliwe sąsiedztwo to temat naszego programu. Na programie jest również pan kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, pan Adam Dyndesz. Panie kierowniku, przysłuchuje się pan temu wszystkiemu, co mówi zarówno właściciel, prezes, kierownik, co mówią mieszkańcy, jak również państwo z Inspektoratu Ochrony Środowiska. Co takiego trafi w związku z pana wizytą również tutaj do pana wojewody, bo pan również w pewien sposób tutaj reprezentuje pana wojewodę.
W związku z tym, że pan wojewoda jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przyjechałem tutaj, żeby rozpoznać tą całą sytuację, czy zaistniałe zdarzenia nie mieszczą się w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gdyż do tej chwili z poziomu powiatu do nas nie pływały żadne informacje, które informowałyby o jakimkolwiek zagrożeniu dla społeczeństwa.
A więc rozumiemy, że ten przepływ informacji, czy takie coś, być może nie było o czym informować, może jest. Natomiast dziękujemy, że jest ktoś od wojewody, aby również tutaj spotkać się z mieszkańcami, wysłuchać tych problemów, zaproponować również pewne rozwiązania. Czy widzi pan może na tę chwilę jakąś jeszcze formułę, która by doprowadziła do tego, żeby w tym wypadku nie trzeba było wizyty telewizji, wizyty wielu urzędników, tylko żeby być może, jeśli pan wójt uważa, że nie ma problemu, to być może warto do ludzi przyjść i powiedzieć, słuchajcie, naprawdę nie ma problemu.
Znaczy tego typu sytuacje powinny być rozwiązywane na poziomie jednostek samorządu terytorialnego typu gmina, starostwo. Jeżeli w kompetencjach wojewody jest dopiero interwencja, jeżeli sytuacja będzie zagrażać na przykład dwóm lub więcej powiatom, wtedy z reguły my do tej interwencji przystępujemy. Ale głównym zadaniem jednostek samorządu jest rozwiązać tą sytuację lokalnie.
A w razie czego wojewoda ma prawo uchylić akty prawa miejscowego, a więc zarówno rozporządzenia rad gmin, jak i powiatów?
Tak, tak.
A więc jest również droga po pomoc, gdyby była ona potrzebna. Dziękujemy. Mówił pan Adam Dyndesz, kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. Państwa zapraszamy, aby pozostać z nami, porozmawiać również z przedstawicielami starostwa.
Pan Robert Szafrański, radny powiatu żnińskiego, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie radny, czy w jakiś sposób powiat może zareagować na te sytuacje, o których tutaj rozmawiamy?
No tak jak poprzednik mówił, możemy się zwrócić tutaj z interwencją. Ja tak zrobię. 29 czerwca jest sesja Rady Powiatu Żnińskiego i tam zgłoszę odpowiednie interpelacje dotyczące właśnie nie tylko zagrożenia środowiskowego, ale wszelkich innych. Będę w kontakcie tutaj z panem panem Marianem Kawką i przygotujemy odpowiednią interpelację. Także Państwu mogę obiecać, że coś takiego z powiatu żnińskiego wypłynie. Poproszę o interpelację i odpowiedzi na piśmie, także będziemy mogli się też kontaktować w późniejszym okresie i Państwa poinformuję, w jaki sposób to wszystko zostało rozwiązane. To jedno z mojej strony. Natomiast kolejna sprawa to wiadomo, że firma musi legalnie działać, a obywatele muszą godnie żyć. Także tutaj przedstawiciele, czy radni powiatu żnińskiego, czy radni gminy Żnin, zresztą myślę, że też radni gminy Łabiszyn powinni czuwać właśnie nad przede wszystkim dobrem swoich mieszkańców. I mam nadzieję, że następnym razem, miejmy nadzieję, że już następnego razu nie będzie, następnego programu nie będzie, bo wszystko się dobrze zakończy. To przedstawiciele państwa właśnie będą zdecydowanie lepiej reagować niż dotychczas.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Robertem Szafrańskim, radnym powiatu żnińskiego.
O głos ponownie prosi pan Zbigniew Pałka, prezes spółki Nowego Żnin. Panie prezesie, rozmawialiśmy o tych pożarach również. Jak pan widzi tę sprawę?
Właśnie te kwestie chciałem podjąć tutaj w rozmowie z państwem, ponieważ jest to kwestia dla nas niezwykle ważna. Bardzo poważnie traktujemy kwestie związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Akurat tego typu firma jest narażona na tego typu zdarzenia, bo cały czas zajmujemy się odpadami, których jest sporo folii, sporo papieru, a więc substancji, które są łatwo palne. W dodatku maszyny, jakie używamy, a są to różne maszyny o wielkich gabarytach, tam wytwarzają się temperatury, a więc to zagrożenie oczywiście jest, tak jak w każdej tego typu firmie. Staramy się temu zapobiegać na wszystkie możliwe sposoby. Tutaj na głównym zakładzie mamy potężny zbiornik przeciwpożarowy na 1760 metrów sześciennych wody, który w razie czego jest w stanie zapewnić nam i wysokowydajne pompy, którym nasi pracownicy są wszyscy przeszkoleni, aby pierwsi podjąć w razie czego interwencję.
Panie prezesie, przepraszam, wejdę w słowo. To w takim razie, co takiego się paliło i na skutek czego? Bo być może to również wiele wyjaśni.
Te pożary, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, wszystko wskazywało na to, że to jest tak zwany samozapłon, który zwłaszcza na składowiskach, jest zjawiskiem naturalnym. Groźnym, ale naturalnym. Niemniej jednak te ostatnie dwa przypadki, które miały miejsce w odstępie tylko tygodnia, w tym samym miejscu i w porze weekendowej, skłoniły nas niestety do również przyjęcia pewnej hipotezy, że może to być udział osób trzecich. Oczywiście nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek tu na naszym terenie znalazł się, aby był tak szalony, aby tego typu próby czynić. Niemniej jednak tę sprawę zgłosiliśmy na policję. Dodatkowo chcemy zdecydowanie wzmocnić monitoring i ochronę składowiska poprzez zatrudnienie kolejnej osoby, która będzie czuwała 24 godziny na dobę na terenie składowisk, aby w ten sposób zapobiec tego typu zdarzeniom. Mam nadzieję, że nikogo takiego po prostu nie było, a mimo wszystko był to samozapłon. Dodatkowo wydajemy bardzo duże pieniądze związane z zabezpieczeniem właśnie w tym terenie składowisk. W tej chwili zostały ułożone dwa potężne zbiorniki dodatkowe, ponieważ nie zawsze ciśnienie w hydrantach jest wystarczające. Wydaliśmy pieniądze na to, żeby 2 miliony litrów dodatkowo zabezpieczenia dla celów przeciwpożarowych, dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe. To jest naprawdę ważne, choćby z tego względu, że u nas jest zatrudnionych 59 ludzi. To są wszystko mieszkańcy głównie tej gminy, w wielu tych wsiach sąsiednich są nasi pracownicy. To jest ich miejsce pracy, to jest nasz dom, to jest nasze życie i dla nas to jest bardzo ważne. Podam dla państwa, dla szanownych telewizów, telewizji Trwam, że przez 20 lat to składowisko zatrudniało 3 osoby. Z chwilą, kiedy nasza firma tutaj zaczęła swoją działalność, zatrudniamy, tak jak wspomniałem, 59 osób. 59 osób z naszej gminy. Tu ma miejsce pracy, tu chodzą ich dzieci do szkoły, tu żyją i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
Proszę pana, każdy skutek ma swoją przyczynę. Pan mówi o samozapłonie. Jak do tego dochodzi, do tego samozapłonu? Co takiego się dzieje w tym złożu, w tym składowisku, że dochodzi do samozapłonu i czy widzi pan taką możliwość, aby tego uniknąć? No bo przecież to się dzieje na skutek czegoś. Coś prowadzi do tego, że tam dojdzie do tego zapłonu.
To jest wynik procesów chemicznych, które zachodzą w złożu odpadów, na który trudno mieć realny wpływ. Wszystkie składowiska, wszystkie tego typu obiekty i w Polsce, i na całym świecie starają się temu zapobiegać na różne sposoby. My również poprzez właśnie monitoring, a więc żeby w zarzewiu tego typu zaczyny ogniowe zgasić, wtedy nie ma wielkiego problemu, bo jeżeli już to się ten pożar nabuduje, to wtedy jest o wiele większy problem. Mieliśmy tutaj taki w niedaleko stąd, w Kcyni, tego typu przykład, gdzie duże składowisko płonęło przez kilka dni. Przy czym trzeba to zauważyć, że nie można porównywać tego składowiska, które spłonęło pod Kcynią, z naszym, ponieważ tam nie było żadnych zabezpieczeń, kompletnie żadnych. Prawdopodobnie być może to był specjalowy zapon. Natomiast u nas tych zabezpieczeń jest sporo i cały czas czynimy starania i wydajemy sporo pieniędzy na to, aby zabezpieczyć pracowników, nas i mieszkańców przed tutaj zarzewiem ognia na tym terenie.
Dziękuję, panie prezesie. Mówił pan prezes spółki Nowa Gorzin S.A. Zbigniew Pałka. No, proszę państwa, zapraszamy, aby pozostać z nami. W tym wypadku również warto zadać pytanie, no bo skoro tutaj dochodzi do tego typu zapłonów, no jest to podmiot, który sam siebie w takim wypadku kontroluje na wypadek tego samozapłonu. Ufamy w te słowa, że są one zgodne z prawdą, no bo przecież po co ma się tutaj palić i ma być problem. Lepiej, żeby to składowisko funkcjonowało. Co takiego by trzeba było uczynić, aby tego typu samozapłonów nie było więcej? Zostańcie państwo z nami.
A my powracamy jeszcze do rozmowy z mieszkańcami. Jest z nami pan Henryk Niedbalski. Panie Henryku, tutaj zarząd zapewnia, że zrobią wszystko, aby te uciążliwości dla was jako mieszkańców były jak najmniejsze. Czy w jakiś sposób jesteście już uspokojeni tą sytuacją?
Nie wierzę w bardzo to wszystko, co tutaj tam pan mówi i co mówi ochrona środowiska, jak ja to słyszę. To tak się nie dzieje teraz. Rolnicy, jak obornik wywiozą od grudnia do marca, to kary jakieś zabierają tam dopłaty, coś tamto. Nie wiem, czy ten obornik też jest. Druga sprawa, który dobrze nadmienił o tym paleniu tamtym węglem na Śląsku. No, nie wolno palić węglem. A czym będą palić te ludzie? Ja wcale nie wierzę wcale, że tak to się zmieni. A na temat tego tutaj wysypiska, to tu jest tragedia. Reklamówki, proszę państwa, my tu mamy pole pod tym lasem tam. To pełno tego, nie wiem, w tej chwili może jest pozbierane, ale z wiosny to tam strach iść na to pole, zobaczyć, ile tam tego wszystkiego leży. Tu pan obiecuje złote góry, ale to tak nie będzie, jak to jest. Na tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. No, miejmy nadzieję, że jednak spółka będzie reagowała na te uciążliwości, które są związane z funkcjonowaniem składowiska. O głos prosił jeszcze pan Marian Kawka,
panie
dziennikarz.
Marianie, na zakończenie. Zaczęliśmy od pana. Również tutaj na pana wypowiedzi chcielibyśmy zakończyć. Jakie pan widzi bardziej, więcej tu jest plusów z tego, że się tu spotkaliśmy, czy też jednak nic to nie wnosi?
No, ja myślę, że jest sporo plusów. Wyjaśniamy sobie pewne rzeczy i ja chcę zapewnić tutaj prezesów, że ja nie jestem waszym wrogiem, natomiast to, co widzę, mnie bardzo niepokoi, dlatego będę tutaj drążył tak długo, aż no, pewne rzeczy przestaną się palić, tutaj śmieci przede wszystkim, a inne rzeczy niekorzystne też przestaną się dziać. Ale już nie o tym chcę mówić, chcę tylko, no tutaj wynika problem podstawowy i tutaj kieruję te słowa do ustawodawców i do ministra ochrony środowiska. Nie może w kraju być sytuacji, że zakłady same siebie monitorują na własne zlecenia, za własne pieniądze. Państwo musi mieć kontrolę, państwo musi płacić za raporty oddziaływania na środowisko, a nie może być przypadku, że firmy, bo to dotyczy wszystkich związanych z ochroną środowiska przedsięwzięć, które wpływają znacząco na środowiska, we wszystkich przypadkach raporty przygotowują firmy na własny koszt. Wtedy wszystko gra. Dokładnie tak samo jest z elektrowniami wiatrowymi, którymi się zajmuję. Tutaj, jak panie mówią, ja wierzę, że WIOŚ robi wszystko według tego, co prawo przewiduje, kontroluje jakość, ilość tych odpadów, które tu trafiają. Natomiast no, prawo jest niestety dla mnie kulawe. Ja tutaj jeszcze raz apeluję do ministra ochrony środowiska i do posłów. Zmieńmy prawo, żeby służby państwowe mogły kontrolować rzeczywiście przez swoje służby niezależne, nie przez firmy, które, ja oczywiście nie podejrzewam tutaj nikogo o jakieś tam złe działania, natomiast jest to nieprawidłowe.
Panie Marianie, widzę tu również rozpiskę pewną, jeśli chodzi o udziałowców tego. To bardzo ważne, ponieważ jeden z tych udziałowców tutaj jakoś nie pojawił się i nie chciał się pojawić. No, nie wiemy, jakie były przyczyny.
To znaczy, jeżeli badając strukturę właścicielską całego tego tutaj systemu spółek, bo to nie jest jedna spółka. Spółka Nowago Żnin to jest tutaj spółka na miejscu, której właścicielem jest spółka Nowago z Mławy, która ma 101 652 udziały, wartości 10 milionów tam z drobnymi. Drugim udziałowcem mniejszościowym jest gmina Żnin, która oddała tutaj obiekty w aporcie. Ma 25 tysięcy, czyli 2,5 miliona ma udziału, ale odpowiada za tą firmę. Natomiast no dalej się dziwne rzeczy są. Właścicielem firmy Nowago jest firma zarejestrowana na Cyprze, która jest głównym udziałowcem, i firma Arend Capital. I oczywiście jest to wszystko zgodne z prawem, ale ja jako podatnik tej gminy obawiam się, że firmy, które są to w sumie z niewielkimi kapitałami firmy, one mogą w pewnym momencie po napełnieniu wysypiska, powiedzmy, zbankrutować i zostanie z problemem na 30 lat gmina Żnin, która ma obowiązek przez 30 lat monitorować na mój podatnika koszt i wszystkich państwa, którzy tutaj są.
Dziękuję, panie Marianie. Kończymy nasz program. Dziękujemy za to, że pojawił się na naszym programie przedstawiciel firmy, jak również instytucje centralne. Ubolewać należy, że samorząd lokalny, a więc ten, który jest najbliżej ludzi, niestety się nie pojawił. Z Wawrzynek w gminie Żnin. Żegnają się z państwem.
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.